Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, dzień dobry, a ze mną przy telefonie profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa.
W sobotę będziemy obchodzili setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w całej Polsce, także w województwie lubuskim, organizowane będą wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską, Cud nad Wisłą, Operację Warszawską. Gdybym pana poprosił o zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach, oczywiście w reżimie sanitarnym, ale też do tego, aby zainteresować się tym wydarzeniem, to co by pan powiedział, dlaczego warto?
No, warto z różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że była to rzeczywiście ta jedna z najważniejszych bitew decydujących o losach nie tylko Polski i jej niepodległości, ale także o losach Europy. Przypuszczam, że gdyby nie zwycięstwo Polaków nad bolszewikami pod Warszawą w 1920 roku, to pewnie nie znalibyśmy Europy takiej, jaką dzisiaj widzimy. Uważam, że trochę późno, że dopiero powstają pomniki, dopiero powstaje muzeum. To powinno być 10-20 lat temu, ale warto tę bitwę upamiętniać i stale podkreślać jej znaczenie, bo przez długi czas była po prostu niedoceniana.
W Europie Lord D'Abernon, bo wspomniał pan o bitwie decydującej o losach Europy i świata. Właśnie w 1920 roku Lord D'Abernon, który był, zdaje się, członkiem misji państw Ententy w Warszawie, który widział te wydarzenia na własne oczy, zaliczył właśnie Bitwę Warszawską do 18 bitew, które zdecydowały o losach świata. No i porównał ją z bitwą pod Poitiers z 732 roku, kiedy to Karol Młot pokonał Saracenów i wyrzucił ich za Pireneje i wtedy pisał w ten sposób, że dzięki czemu na uczelniach Oksfordu nie naucza się Koranu, a dzięki Bitwie Warszawskiej nie uczy się Stalina, Trockiego i Lenina.
To właśnie, bardzo, bardzo dobre porównanie. Zresztą Bitwa Warszawska była też porównana do Odsieczy Wiedeńskiej.
Do Odsieczy Wiedeńskiej.
Tak jest, do Odsieczy Wiedeńskiej. Wtedy zatrzymano nawałę turecką, teraz zatrzymano nawałę bolszewicką uratowaną niepodległość Polski. I zatrzymano eksport rewolucji, bo bolszewicy właśnie poplanowali. Oni wiedzieli, że po trupie Polski przejdą do Europy i zniecą rewolucję na całym świecie.
Panie profesorze, nasza rozmowa nam troszeczkę zanika. Jeżeli pan by mógł przejść w jakieś miejsce, w którym będzie nas lepiej...
A teraz?
O, właśnie. Wracamy. Pytanie, bo cytowałem Lorda D'Abernona, ale czy Zachód rozumiał, jak Zachód rozumiał to, co dzieje się w Polsce?
No tam z tym było akurat różnie. Ci obserwatorzy bezpośredni, właśnie jak Lord Edgar D'Abernon, oni doceniali to wszystko, ale na Zachodzie duże znaczenie miała też propaganda bolszewicka. Pamiętajmy, że cała Europa w tamtym czasie była zrewolucjonizowana. Bolszewicy zresztą tutaj wystąpili z taką bardzo intensywną propagandą, która docierała nie tylko do środowisk lewicowych, ale także i do innych. Pamiętajmy, że dostawy broni, które szły do Polski, były blokowane tutaj we Francji, w Niemczech. No Polacy nie zawsze tutaj byli też posądzani o jakieś cele imperialistyczne i nie do końca tę bitwę na Zachodzie doceniano jako coś takiego zasadniczego, jako tamę dla bolszewickiej rewolucji. Zresztą sam Lord D'Abernon twierdził, że jest to bitwa decydująca, ale chyba najbardziej zapomniana i niedoceniana, jeśli chodzi o jej znaczenie dla całego kontynentu i może świata.
Warto wspomnieć tutaj sytuację w Niemczech, gdzie ścierały się dwie koncepcje. Jedna to współpracy z bolszewikami, a druga raczej z państwami Ententy. Ale mieliśmy pomoc z Francji, jak pan słusznie zauważył, która różnie docierała. Warto też wspomnieć o pomocy z Węgier, bo Węgrzy doskonale rozumieli znaczenie bitwy i wiedzieli, że będą następni, jeśli chodzi o uderzenie armii bolszewickiej.
No właśnie, ta pomoc węgierska była tutaj bardzo znacząca. Zresztą Węgrzy już mieli z komunistami bardzo przykre doświadczenia i oni doskonale tutaj rozumieli znaczenie tej bitwy. Stąd ta właśnie pomoc braci Węgrów.
Kto tak naprawdę wygrał Bitwę Warszawską? Bo ile było w tym wszystkim geniuszu polskiej taktyki wojennej? Wiemy, że marszałek Józef Piłsudski postawił się właściwie generałom francuskim, którzy jego koncepcji nie rozumieli do końca. A ile też w tym było wiedzy zdobytej dzięki, no właśnie, kryptologom? Bo to też jest ciekawy wątek Bitwy Warszawskiej.
No tutaj różne czynniki się nałożyły na siebie. Oczywiście moim zdaniem decydującą rolę odegrał tutaj marszałek Piłsudski. Równie istotną rolę także generał Tadeusz Rozwadowski. Pamiętajmy, że on był wtedy szefem sztabu generalnego, ale to Piłsudski poprowadził to uderzenie z nadwieprza i rzeczywiście, no pamiętajmy też, że Piłsudski, kiedy Polacy byli w odwrocie po wyprawie kijowskiej, coraz częściej był krytykowany przez swoich przeciwników politycznych, szczególnie na prawicy, którzy powątpiewali w jego zdolności dowódcze. Dlatego później, już po bitwie warszawskiej, próbowano szukać innych ojców tego sukcesu. Przede wszystkim generała wspomnianego Tadeusza Rozwadowskiego, albo generała francuskiego Weygand, albo generała Władysława Sikorskiego, albo generała Józefa Hallera. Zresztą wymyślono to hasło cudu nad Wisłą, żeby pomniejszyć jakby zasługi marszałka, ale no, trzeba tutaj podkreślić, że to on nad wszystkim czuwał. I o tym jeszcze słowo na temat tego wątku, o którym pan redaktor tutaj wspomniał, polscy kryptolodzy. No właśnie, Polakom udało się złamać szyfry Armii Czerwonej. I ten wkład polskich kryptologów to też jest taki mniej znany tutaj. Polacy mniej więcej orientowali się w sowieckich planach i odpowiednio mogli z kolei planować własne działania militarne.
Dokładnie, warto tutaj wspomnieć o Janie Kowalewskim, matematyku, poliglocie, który właśnie rozszyfrował bolszewickie szyfry, między innymi przy pomocy grzebienia, o czym pisze profesor Grzegorz Nowik w fantastycznej książce Zanim złamano Enigmę.
No właśnie, tutaj porucznik ówczesny Jan Kowalewski, on zresztą w polskim wywiadzie był od 1919 roku. On nie dokonał złamania tych szyfrów sam, dokonał tego wraz z grupą matematyków z Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego. Tam jeszcze można było wymienić takie osoby jak bodajże Stanisław Leśniewski, o ile pamięta Stefan Mazurkiewicz, Wacław Sierpiński. No to dzięki temu polski sztab generalny wiedział, w jakim kierunku przemieszcza się armia, ta główna armia dowodzona przez sowieckiego generała Michaiła Tuchaczewskiego, i to na pewno ułatwiło w znacznym stopniu to kontruderzenie zwycięskie z 16 sierpnia i przesądziło o polskim zwycięstwie.
Panie profesorze, niestety nie poruszymy w krótkiej rozmowie wszystkich wątków Bitwy Warszawskiej, ale chciałem też państwa zainteresować, naszych słuchaczy, do tego, żeby spojrzeć na obraz Bitwa Warszawska autorstwa Kossaka. Tam mamy taki przekrój wszystkich stanów, które brały udział, wszystkich stanów społeczeństwa, które brały udział w tejże bitwie. To jest taki kolejny wątek, który chciałem poruszyć, bo to był taki wielki zryw całego społeczeństwa, armia ochotnicza, cała ta pomoc, która szła właśnie w kierunku obrony przed bolszewikami. To warto wspomnieć.
Warto o tym wspomnieć, warto to podkreślić, że tutaj cały naród stanął jak jeden mąż do walki, można to tak trochę patetycznie ująć. I to było wbrew propagandzie sowieckiej, która mówiła, że Armia Czerwona niesie tutaj wyzwolenie dla chłopów, dla robotników. To były takie propagandowe bzdury, na które naród polski nie poszedł. I ta mobilizacja, która nastąpiła w lipcu, sierpniu, była niesamowita. Tam w jednym szeregu stawali chłopi, robotnicy, studenci, nauczyciele, księża. To było coś niesamowitego. To właśnie ten wysiłek spowodował, że nawała bolszewicka została zatrzymana. To także musimy tutaj doceniać, że pomimo różnic politycznych Polacy potrafili się zmobilizować i razem stanąć do walki ze wspólnym wrogiem.
Gdybym miał na koniec pana zapytać o bohatera Bitwy Warszawskiej dla pana, kogo by pan wymienił?
Bohaterem uważam, że jest cały naród. Ja zawsze skłaniałem się jako historyk do tego, żeby podkreślać zasługi marszałka Piłsudskiego, ale pamiętajmy, że na ten sukces pod Warszawą złożyło się szereg czynników i każdy z nich był bardzo ważny. Wygrał cały naród, wygrała cała Polska, no i dzięki temu ta młoda państwowość, która odrodziła się zaledwie 1,5 roku wcześniej, mogła przetrwać.
No właśnie, półtora roku wcześniej warto też wspomnieć o tym, w jakim miejscu była Polska, jak mocno była poobijana po 123 latach niewoli, po I wojnie światowej. Przecież tam, nie wiem, teraz nie przywołuję z pamięci, 500 000 Polaków zginęło w I wojnie światowej. Walczących
no
na
tak,
frontach.
Pamiętajmy, że ta, no, dla nas ta wojna nie skończyła się oczywiście w 1918 roku. Polacy walczyli na wszystkich frontach. Albo w szeregach armii zaborczych, czasami przeciwko sobie, ale główny ten wysiłek poszedł na odzyskanie niepodległości. I myśmy te wojny toczyli, jak się w 1914 zaczęło, tak do 1921 roku. Dobrze pan to ujął. Polska była bardzo poobijana, ale mimo tego w 1920 roku ten wysiłek no, przyniósł nam zwycięstwo.
Wspomniał pan o narodzie jako o bohaterze. Ja wspomnę o na przykład Tadeuszu Jeziorowskim, który w 1920 roku miał 11 lat i brał udział jako 11-latek ochotnik w obronie Płocka i dostarczał amunicję na front, na linię frontu do oddziałów. Wspominam o tej postaci z dwóch powodów. W 1921 roku jest takie słynne zdjęcie w międzywojniu, gdzie marszałek Piłsudski odznacza młodego Tadeusza Jeziorowskiego krzyżem walecznych. A dlaczego o nim wspominam? Ponieważ Tadeusz Jeziorowski został pilotem i 4 września 1939 roku ten obrońca Płocka z wojny polsko-bolszewickiej zginął w walce z Niemcami we wrześniu 1939 roku. To jest taka jedna z postaci, o których warto wspomnieć i pamiętać. Wielu tysięcy postaci, która oddała życie za ojczyznę.
No wielu tysięcy, zgadza się tutaj. No właśnie postać Tadeusza Jeziorowskiego jest taka no wręcz symboliczna. No jako dziecka, a później już na początku kampanii wrześniowej 1939 roku oddał życie za Polskę.
Dziękuję pięknie za rozmowę, panie profesorze. Przypomnę państwu i moim gościem był profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę, kłaniam się.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.